Audycja Aktualności Dnia, drodzy Państwo. Rozpoczynamy od tematu. System relokacji uchodźców się nie sprawdził, powiedziała pani premier Beata Szydło. To jest to stwierdzenie. Wczoraj decyzja o relokacji przez państwa Unii Europejskiej nielegalnych migrantów, tak nazywamy, z Grecji i Włoch wygasła. Umowa w tej sprawie została zawarta 2 lata temu w szczycie kryzysu migracyjnego przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Do wczoraj relokowano niespełna 30 tysięcy osób. Początkowo państwa członkowskie miały relokować 160 tysięcy osób. Tak to wygląda, czyli no, historia najnowsza, ta krótka, przyznała rację również i Polsce. Mamy teraz połączenie z panem posłem, profesorem Mirosławem Piotrowskim, eurodeputowanym oczywiście. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Szczęść i wszystkich Boże. Radiosłuchaczy.
Czyli można powiedzieć takie małe, powiedzmy, święto, nie święto, ale że jednak ten kierunek Polski okazał się właściwy, no, realny, normalny. Kierunek rozwoju.
To jest kierunek Polski, ale trzeba przypomnieć obecnych władz Polski, tak jest. Gdyż jak ojciec przed chwilą wspomniał, w 2015 roku to rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u zgodził się na ten system relokacyjny i nie dołączył się wówczas do sprzeciwiających się Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii, a wstrzymała się, przypomnę, wówczas od tej decyzji, od poparcia tej decyzji Finlandia. Na samym początku mowa była o 120 tysiącach uchodźców, czy de facto imigrantów. Później dołączono jeszcze 40 tysięcy, a więc łącznie 160 tysięcy i na Polskę miało przypaść około 6 do 7 tysięcy tych uchodźców, imigrantów, czy jak niektórzy mówią, nachodźców. Wiele krajów Unii Europejskiej, choć nie prezentowało tak twardego stanowiska jak obecny rząd Polski i Węgier, to jednak nie wykonywało nałożonych na nich zobowiązań. I przypomnę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, który rozpatrywał skargę Węgier i Słowacji, a do tej skargi przyłączyła się także Polska, odrzucił ich rację i stwierdził, że ten program był zgodny z prawodawstwem Unii Europejskiej, ale termin wygasł, jak ojciec przypomniał. W związku z tym powstaje pytanie, czy Komisja Europejska będzie dalej domagać się obowiązkowej relokacji, a za tym przemawia fakt, gdyż na podstawie tego mechanizmu chciano uczynić z niego automatyczny mechanizm w przypadku napływu kolejnych uchodźców, imigrantów bądź nachodźców, jak też wspomniałem, niektórzy mówią. Oczywiście w prasie spekuluje się, o jakie kary mogłaby postulować i jakich kar mogłaby się domagać Komisja Europejska dla krajów członkowskich, które nie przyjęły bądź wzdragają się całkowicie albo częściowo od przyjęcia imigrantów. Padała kwota 250 tysięcy euro od jednego nieprzyjętego i tą kwotą również operują niemieckie dzienniki. Jeden z bardzo wpływowych, podczytnych dzienników stwierdził, że jeśli Komisja Europejska wystąpi przeciwko Polsce i Węgrom, to Polska miałaby rzekomo zapłacić 1,5 miliarda euro odszkodowania, a Węgry miałyby, o ile pamiętam, 325 milionów za to zapłacić. Ale ta sama gazeta dodaje, że Niemcy zobowiązały się do przyjęcia 27 tysięcy imigrantów, uchodźców, a przyjęły tylko 7 tysięcy. W związku z tym za te pozostałe 20 tysięcy nieprzyjętych musiałyby teoretycznie, jak pisze gazeta, Niemcy również zapłacić 5 miliardów euro odszkodowania. Mówiłem tutaj też o krajach, które tak twardo nie sprzeciwiały się tejże polityce unijnej, jak chociażby Czechy czy Austria. To przypomnę, że na Czechy przypadła liczba 2600 tysięcy imigrantów, a Czechy przyjęły do tej pory tylko 12 osób. A jak podają austriackie media, na ten kraj przypadła kwota blisko 2000 uchodźców, dokładnie 1953 osoby miały być relokowane w Austrii, a przyjęto, uwaga, tylko 15 osób. W związku z tym no, trzeba jednak zauważyć, że ten program relokacyjny zakończył się fiaskiem, praktycznie całkowitym fiaskiem, bo na 160 tysięcy zdołano relokować 29 tysięcy osób, a przy okazji wywołano poważny kryzys polityczny w Unii Europejskiej, który, myślę, będzie nadal trwał i postępował.
I przy okazji jeszcze, panie profesorze, no warto tutaj przypomnieć to rozwiązanie, bym nazwał tureckie, prawda, kiedy to Turcji, ale oczywiście za grube miliony zlecono to, żeby zatrzymywać falę tych nachodźców, no i też pytanie, jak Turcja się z tego wywiązuje, to znaczy po iluś latach, czy po jakiejś liczbie tych nachodźców, no również i tam zaczęło zgrzytać.
Pani kanclerz Angela Merkel i de facto Unia Europejska zawiązała porozumienie z Turcją, na mocy którego Turcy wstrzymywali napływ imigrantów do Europy, bo podejrzewam, gdyby ten mechanizm nie zadziałał, to pani kanclerz Merkel miałaby poważny problem, aby wygrać wybory w Niemczech, których wynik ostatnio poznaliśmy. Ale w zamian za to Turcja domagała się, przypomnę, zniesienia, czyli wprowadzenia ruchu bezwizowego dla swoich obywateli. Z tego Unia Europejska się nie wywiązała, ale też inne jeszcze czynniki wpłynęły na to, że doszło do konfliktu pomiędzy Turcją i Unią Europejską, a de facto Niemcami. Przypomnę, że pan Erdoğan zaapelował do Turków mieszkających w Niemczech, żeby nie głosowali na panią kanclerz Angelę Merkel, a Niemcy poprzez swoich też polityków Unii Europejskiej zapowiadają, że całkowicie wstrzymają negocjacje w sprawie akcesji Turcji do Unii Europejskiej.
No właśnie. A panie profesorze, jeśli można jedną rzecz, czy w tym momencie, po tych latach, nie powiem dwóch, ale jeszcze więcej, możemy nakreślić taki wizerunek, no tak, mniej więcej średnio, jak wygląda średnio wybrany taki migrant, emigrant, nachodźca, jaki to jest człowiek, jaki to jest, że tak powiem, z jakiej klasy pochodzi, jakie ma ze sobą, nie wiem, dokumenty, pieniądze, co może w Europie sam. Czy Unia Europejska się pokusiła o taki obraz średniej takiej grupy?
Nie słyszałem, aby tutaj ujednolicano osoby przybywające, raczej je się dzieli i tego podziału dopiero domagają się politycy, także niemieccy. Podziału, którego dotychczas nie było, bo uchodźcy byli wymieszani z imigrantami i uchodźcy byli też wymieszani z azylantami. Przykładowo szef partii liberalnej FDP, która dostała się do Bundestagu z wynikiem około 10% i jak spekulują media niemieckie, wejdzie do rządu, czyli zawiąże koalicję z partią CDU-CSU pani kanclerz Angeli Merkel. Tenże przywódca jest za otwarciem tak zwanych czworga drzwi do Niemiec, a dokładnie rzecz ujmując, na podział właśnie, czyli dokonanie tego podziału, o którym mówi w tej chwili ojciec. I FDP domaga się, aby podzielić właśnie tych przybywających na azylantów, uchodźców, kwalifikowaną migrację i tych innych, czyli te czwarte drzwi, miałyby być zamknięte dla tychże ludzi. Ja sądzę, że tutaj mowa jest także o imigracji zarobkowej i o ludziach, którzy stwarzają poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia obywateli Unii Europejskiej. A skoro tak, jeśli się stało, że zawiązana zostanie koalicja zwana jamajską od
kolorów flagi, tak.
Kolorów tak. Flagi, Jamajki.
Czyli czarno, żółto, zielona, tak?
Tak. Mhm. I zostanie zawiązana. W związku z tym pani kanclerz będzie zmuszona do zredukowania swojej polityki, jak sądzę, w tym zakresie, naciskana przez partię liberalną FDP, no ale także społeczeństwo niemieckie, no i za plecami będzie czuła oddech nie tylko opozycyjnej SPD, jak zapowiada Martin Schulz, który przechodzi do opozycji, ale przede wszystkim Alternatywy dla Niemiec, która domaga się powołania specjalnej komisji śledczej w Bundestagu do spraw zbadania, czy decyzja pani kanclerz Merkel o wpuszczeniu uchodźców, imigrantów do Niemiec była zgodna z konstytucją.
No właśnie, dlatego też pytam, bo panie profesorze, no pan też jest po tej samej stronie, że tak powiem, barykady, jeśli chodzi o ocenę tych postaw, bo z jednej strony mamy przekaz medialny, pokazywane były przynajmniej te osoby, gdzieś tam mama trzymająca dziecko na plecach z przodu, w jakiejś narzucie, prawda, z jakimiś tam torbami, workami wędrującymi z pociągu do pociągu przez pola, gdzieś tam przy granicy węgierskiej, natomiast wiemy, wiemy, że wypadki no, od Berlina przez Paryż, przez miasta, przez Londyn, przez miasta europejskie, no, kiedy te wydarzenia no, dramatyczne, prawda, terrorystyczne, wykazują, że no, nie wszyscy muzułmanie należą, są w gronie terrorystów, ale prawie każdy terrorysta ostatnio był muzułmaninem, albo nawet i też tym nachodźcą, uchodźcą.
Tak, jeśli ojciec lokuje mnie po tej drugiej stronie barykady, to chcę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim głosowałem przeciwko temu mechanizmowi relokacji i narzucaniu siłą krajów członkowskich tego typu rozwiązań, widząc te zagrożenia, o których powiedział przed chwilą ojciec, ale też nie należy lekceważyć opinii i diagnozy, którą sformułował premier Węgier Viktor Orban, zarzucając George'owi Sorosowi, że tak de facto ten proces, o którym mówimy, był i jest przez tego biznesmena, niektórzy mówią filantropa, spekulanta finansowego, był wymyślony, jak mu zarzuca, i przeprowadzany, czyli na celu jest, zdaniem Orbana, zmiana stosunków demograficznych w Europie. Przypomnę też, że jeszcze przed kryzysem migracyjnym, o którym tutaj mówimy, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, przemawiając w Gdańsku, powiedział, że Europa, czyli Unia Europejska, musi przygotować się w ciągu 20 lat na przyjęcie 70 milionów imigrantów. To znaczy, że już wówczas decydenci w Unii Europejskiej taki wariant przyjmowali. A gdyby było, okazało się to prawdą i Polska miała przyjąć parytet 5%, to tam daje 3,5 miliona ludzi, których musielibyśmy przyjąć do Polski. I te problemy, które nakreślił przed chwilą ojciec, zarówno z dziećmi budzącymi oczywiście współczucie, ale za nimi kroczącymi mężczyznami, wykorzystującymi te sytuacje dla poprawienia bytu materialnego, ale także dla przerzucenia niektórych radykalnych osób, czy nawet grup osób, które zagroziłyby bezpieczeństwu obywateli Unii Europejskiej, a także w Polsce. Na szczęście tak się w Polsce przynajmniej nie stało. Nie wpuściliśmy tutaj niekontrolowanych imigrantów.
No teraz jeszcze raz podkreślmy, wybory w Niemczech no, powiedziały w pewnym sensie tę prawdę, że no, ugrupowanie, aczkolwiek skrajne, zostało nagrodzone przez wyborców właśnie też i tym zdaniem na temat no, tych relokacji, prawda, na temat tych nachodźców, których nie chcą przyjmować.
Ze względu na politykę migracyjną kanclerz Angeli Merkel, jej partia, choć zwyciężyła, to zanotowała najgorszy wynik od powstania Republiki Federalnej, czyli od 1949 roku, i podobnie partia Martina Schulza, SPD, zanotowała podobnie najgorszy wynik, choć jest to cały czas drugi wynik wyborczy w Niemczech. Ale na trzecim miejscu uplasowała się antyimigrancka AfD. No i także weszła po przerwie jednej kadencji FDP do Bundestagu i jej argumenty co do imigracji przytaczałem. No nie jest tajemnicą, że tak słabe wyniki tych dwóch wiodących partii wiążą się z polityką migracyjną w Niemczech, no ale także wielu polityków niemieckich sprzeciwia się narzucaniu siłą rozdzielaniu tej kwoty uchodźców, imigrantów czy nachodźców, których Angela Merkel przyjęła tak nieroztropnie, jak sądzę, do swojego kraju.
Oczywiście, a dzisiaj, przypomnijmy, mają być przedstawione w Brukseli nowe propozycje dotyczące, mówiąc ogólnie, migracji. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor, europoseł Mirosław Piotrowski. Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny temat.